Naszym gościem jest ekonomista, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie pośle, polisolokaty i neokolonialna polityka. Miała miejsce dziś międzynarodowa konferencja, no bo gdzieś coś takiego się dzieje. Ta neokolonialna polityka międzynarodowych instytucji finansowych, mówi się, że nawet jest to wbrew prawu Unii Europejskiej. Ale nieraz wygląda na to, że tak trochę zostajemy jako klienci, tak nabijani w butelkę. Zawsze dajemy dobrą wiarę, ale czy rzeczywiście tak można? Czy nie powinniśmy powiedzieć częściej sprawdzam, albo nie wchodzić w to, czego nie do końca rozumiem, albo nie do końca jest dla mnie czyste, klarowne?
Rzeczywiście ma ojciec rację. Szczególnie te kraje, które na nowo odzyskały wolność, no nowe kraje Unii Europejskiej, one bardzo często są traktowane trochę jak kiedyś kraje kolonialne przez metropolię, Wielką Brytanię, Francję, inne kraje, które miały na świecie kolonie. To oczywiście nie odbywa się teraz w ten sposób, że wysyła się statki i marynarzy, którzy, nie wiem, grabią wszelkie dobra, które w tych krajach znajdą, tylko odbywa się to w bardziej subtelny sposób. I rzeczywiście takim głównym instrumentem do tego swoistego grabienia jest ten sektor finansowy, a mówiąc precyzyjniej, sektor bankowy. W Polsce mieliśmy do czynienia z taką, czy ciągle mamy do czynienia z takimi trzema rodzajami instrumentów, gdzie Polacy jako osoby fizyczne, ale także firmy, nabijane w przysłowiową butelkę. Jakiś czas temu to była sprawa opcji, to dotyczyło przedsiębiorstw w Polsce. One zostały przez banki w swoisty sposób zachęcone, nakłonione do obstawiania określonego kursu naszej waluty w stosunku do walut zagranicznych. Tłumaczono tym przedsiębiorcom, że na tych operacjach mogą zyskać. Później niestety okazało się, że te przewidywania co do kształtowania się kursów nie idą po myśli przedsiębiorców i polscy przedsiębiorcy stracili. No, szacuje się, że chodziło o kilkadziesiąt miliardów złotych. Do tej pory jeszcze trwają procesy z bankami. Czasami, choć banki się do tego nie przyznają, przedsiębiorcy wygrywają, ale w znacznej ilości przypadków w ogóle nie poszli do sądów, zdając sobie sprawę, że mają słabszych prawników niż banki.
Tylko też, czy to nie jest jak gdyby wykorzystywane, czy to na przykład te polisolokaty nie są proponowane z jakąś premedytacją, tak? Sprzedajemy polisę, wskazujemy klienta na straty.
Tak było z opcjami walutowymi. Kolejna operacja to były te kredyty, tak zwane kredyty frankowe. Nie będę rozwijał tego wątku, to jest właśnie wątek na czasie. Wiemy, że po dewaluacji złotego w stosunku do franka, no znaczna ilość posiadaczy tych kredytów, a chodzi mniej więcej o 600 tysięcy osób, najczęściej młodych, znalazła się w poważnych kłopotach finansowych i nie ma dobrego wyjścia w tej sytuacji. I wreszcie jest ta trzecia rzecz, o którą ojciec pyta, polisolokaty. No modne w swoim czasie wtedy, kiedy po wprowadzeniu tak zwanego podatku Belki. Chodziło o to, że ta polisolokata w związku z tym, że była swoistym ubezpieczeniem na życie albo na dożycie, mimo tego, że tak naprawdę no, była lokatą oszczędności, pozwalała omijać ten podatek, czyli ponieważ podatek od dochodów z oszczędności, no ten słynny podatek Belki wynosił 19%, więc głównie zakłady ubezpieczeniowe powiązane z bankami oferowały polisolokaty i dużo ludzi, ja nie chcę przepowiedzieć, że straci na tym całość środków, które ulokowała, ale nie ulega wątpliwości, że będą to raczej polisolokaty korzystne dla tych, którzy to oferowali. Oferowali wyższe oprocentowanie. Teraz w sytuacji, kiedy ludzie wypowiadają te umowy albo kończy się okres, na które zostały zawarte, okazuje się, że zostają z niewielkimi pieniędzmi. Gdyby te pieniądze przez tyle lat trzymali na zwyczajnym rachunku bankowym, mieli mieliby znacznie większy, nawet po zapłaceniu podatku Belki, mieliby znacznie większy dochód niż w tych polisolokatach. I wracam do istoty ojca pytania. Tego rodzaju operacje, one są oczywiście zgodne z prawem, ale gdybyśmy mieli państwo polskie, które dba o interesy Polaków, to banki nawet by się, czy zakłady ubezpieczeniowe, jak w przypadku polisolokat, nawet by się nie odważyły zaproponować tego rodzaju rozwiązań. No jest taki urząd, o którym zapewne słuchacze Radia Maryja już słyszeli, to jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo poważny urząd w każdej gospodarce rynkowej, który stoi na straży tego, żeby konkurencja pomiędzy firmami na rynku była równa, no i żeby chronieni byli konsumenci w warunkach tej, kiedy no, tym głównym celem firm jest dążenie do zysku, żeby konsument był w tej sprawie chroniony. Otóż ten polski urząd, ja mówiąc szczerze, nie słyszałem o jakimkolwiek postępowaniu wobec dużego banku, dużej instytucji finansowej, a przecież doskonale wiemy, że w tych umowach, tak jak w umowach frankowych, były po prostu klauzule niedozwolone. I ten urząd, jeżeli do czegoś doszedł, to ukarał firmę niewielką karą, co więcej, raczej z tego robił tajemnicę i w związku z tym pozostałe banki czy firmy ubezpieczeniowe w dalszym ciągu naciągały Polaków. I tu, proszę ojca, może się pojawić pytanie, no jesteśmy w Unii Europejskiej, w związku z tym przepisy, prawda, może nie możemy. Otóż no tu jest doskonały przykład Węgier. Otóż Orban wtedy, kiedy doszedł do władzy, bardzo wyraźnie powiedział, jego wicepremier, że Węgry dalej nie pozwolą się traktować jak kolonia. Wiem, że w Niemczech wtedy jakoś zawrzało, że jak to tutaj Węgry zostały przyjęte do Unii Europejskiej, jak w ogóle można tak mówić, ale rzeczywiście Węgrzy przeprowadzili parę takich operacji, które oznaczają brak możliwości oszukiwania Węgrów, no i przede wszystkim przymuszenie całego tego sektora finansowego, zresztą nie tylko, także handlowego, telekomunikacyjnego, do płacenia podatków. No bo zasadą w normalnej gospodarce rynkowej jest to, że tam, gdzie firma osiąga zysk, tam płaci podatki. Tutaj bardzo często jest tak, że klientów się naciąga, a oprócz tego firma jeszcze płaci albo w ogóle nie płaci podatków w kraju, gdzie osiąga tak kolosalne zyski. I w tym sensie niestety Polska za rządów Donalda Tuska, teraz Ewy Kopacz, no jest niestety krajem postkolonialnym, bo do tej pory nie potrafiliśmy się przeciwstawić temu drenażowi i ciągle, mówiąc szczerze, rządzący nawet tego nie chcą, bo uznają, że zadzieranie z tym wielkim światem finansowym nie wyszłoby im pewnie na dobre. Więc po co? Niech Polacy będą drenowani. Oni i tak mają się dobrze, dostają stanowiska w Unii Europejskiej, być może właśnie za tę spolegliwość.
Tylko pewnie nie chodzi o to, czy będzie, czy jakby o tych wielkich, czy mamy się nimi przejmować, czy też nie, tylko przejmujemy się polską gospodarką. Bo chciałem jeszcze zapytać przy tej okazji, jak to jest, bo bardzo często politycy, teraz szczególnie Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, no, rządzący Polską, mówią nieustannie o wzroście gospodarczym, o miejscach, prawda, które no, czasem gdzieś 300 tysięcy zniknie miejsc pracy, ale 600 tysięcy przybędzie, więc mamy na plus 300 tysięcy nowych miejsc pracy. Ale moje pytanie o to, czy my jako Polska rzeczywiście czujemy się silnym albo zabiegamy o to, bo kiedyś byliśmy uwikłani, tak, przez takiego czy innego sąsiada w PRL-u, no pracowaliśmy, można powiedzieć, na dwa garczki no, od razu, a może nawet ktoś dostawiał ze cztery, a my tylko jeden mieliśmy. No i widzieliśmy tą niesprawiedliwość, ale dzisiaj wydaje się, też podkreślamy, nowa, wolna Polska, 25 lat demokracji. I czy we właściwy sposób zabiegamy o to, żebyśmy my mieli silną gospodarkę? Czy też nie jest tak, że to inni, Niemcy, Holendrzy, Francuzi, rozwijają się u nas, budują firmy i pytanie, czy te ich firmy tutaj pozwolą na to, żeby nasza gospodarka była silna? Ja nawet patrzę na to, że przecież mamy tyle areału, tyle możliwości, jeżeli chodzi o owoce, o różnego rodzaju, a my się karmimy, nie wiem, jabłkami z Holandii, owocami z całego świata, no, nawet tymi jabłkami, bo rozumiem, że pomarańcze i banany u nas nie będą rosły, ale ta strategia państwa i to myślenie nas jako Polaków, czy gdzieś to nie zostało uprowadzone, I pytanie, jak pan to ocenia? Ta silna polska gospodarka, czy jest możliwa, czy też nie? Jakie są tendencje, jakie prądy? Jak rzeczywiście dziś rządzący państwem naszym myślą i co nam proponują?
Proszę ojca, rzeczywiście my odnotowujemy wzrost gospodarczy. On jest wprawdzie od paru lat taki rachityczny, 2-3% i w związku z tym on w zasadzie nie powoduje przerostu nowych miejsc pracy. Natomiast no niestety pozwalamy na bardzo często na likwidowanie całych gałęzi naszego przemysłu. No wspomnę tylko ten przemysł stoczniowy, tak, który w zasadzie został sprowadzony już do minimalnych rozmiarów. Teraz ponoć specjalizujemy się w budowaniu zaledwie jachtów. Natomiast budowaliśmy wielkie pełnomorskie statki, mieliśmy kilka wielkich stoczni. Po tym pozostało już wspomnienie i to w dużej mierze na, powiedziałbym, na życzenie polskiego rządu. No drugi taki sektor, który powinien tryskać zdrowiem i się rozwijać, to jest sektor budowlany. Co byśmy nie powiedzieli o tych pieniądzach unijnych, to rzeczywiście w tej poprzedniej perspektywie trochę ich weszło do polskiej gospodarki. W tym także tych pieniędzy na twardą infrastrukturę, choćby infrastrukturę drogową. Trochę tych dróg przybyło, jakiej są one jakości, to już inna sprawa, ale trochę przybyło. Ci, co jeżdżą po Polsce, widzą, że ten przyrost jednak jest. Natomiast niestety przy tej okazji budowy właśnie dróg szybkiego ruchu i autostrad w zasadzie zniszczyliśmy polski sektor. Mówię zniszczyliśmy, choć zrobił to nie wiem na ile świadomie polski rząd. Proszę ojca, Hiszpania 20-30 lat temu była w podobnej sytuacji, korzystała z funduszy unijnych i budowała infrastrukturę. Ale wtedy właśnie powstał wielki hiszpański sektor budowlany, który teraz jest obecny w Polsce. Firmy, wielkie firmy hiszpańskie budowlane wygrywają te przetargi na te drogi i te drogi budują. Polskie firmy w dużej mierze na tych kontraktach straciły, część z nich upadła, a część po prostu klepie biedę. Więc na to pytanie ojca, czy polski rząd dba o rozwój polskiej przedsiębiorczości, twierdzę, że absolutnie nie. Co więcej, godzi się na to, aby niektóre dziedziny naszej gospodarki tradycyjne, mocne, po prostu były...
Ja też pytam o te powody do tych wypiętych piersi, prawda, jak występują w takim czy innym programie publicystycznym ci politycy i cały czas mówią, że ile to nam się nie udało i jak ta gospodarka jest silna, no i do przodu cały czas.
Tak, proszę ojca.
A pytam się, co z rolnictwem, tak? Dlaczego? Przecież jesteśmy wydolni, przecież nasze produkty są smaczne, nasz chleb. Dlaczego? No i znowu, bo też nasze myślenie, tak, zostało, ktoś to sprytnie spowodował, że my tak myślimy, no nie ma to jak chleb, nie wiem, niemiecki, holenderski albo z czyjejś mąki, nie ze swojej, tak? Ze wszystkich piekarni, tylko nie od sąsiada, który mieszka tutaj obok mnie.
Zanim przejdziemy do rolnictwa, jeżeli jeszcze ojciec pozwoli, to parę zdań na temat no, takiej tradycyjnej polskiej gałęzi, mianowicie chodzi mi o przemysł węglowy. Przecież te zapisy pochodzące z paktu klimatycznego, teraz potwierdzone zresztą przez Ewę Kopacz, o dekarbonizacji polskiej energetyki, czyli wyrzucanie z niej węgla, no oznacza po prostu koniec dla polskiego przemysłu węgla kamiennego, czy szerzej nawet węglowego. Zupełnie niedawno na skutek protestów z górnikami pani Kopacz podpisywała porozumienie w świetle Jupiterów, mówiąc jak to będzie teraz hołubiła górników, a jednocześnie na forum unijnym rząd godzi się na dokumenty, które oznaczają, że do roku 2030 polska gospodarka, w tym także energetyka, w dużej mierze nie powinna mieć już węgla. No co to oznacza? Że trzeba będzie zamykać polskie kopalnie. I to robi się w białych rękawiczkach, bo mami się ludzi, że no to będą jakieś specjalne technologie specjalnego spalania węgla, choć doskonale rządzący wiedzą, że takich technologii na wielką skalę w Polsce nie będzie można zastosować. Więc to jest godzenie się, uderzenie w kolejną gałąź polskiej energetyki. Ja mówiąc szczerze, tylko dziwię się górnikom, że dali się nabrać na te zapisy, a teraz przecież na forum Rady Europejskiej pan Donald Tusk przeprowadził konkluzję, gdzie mówi się bardzo wyraźnie o dekarbonizacji unijnej gospodarki, no a Polska, ponieważ jest krajem Unii Europejskiej, też będzie to Polski bardzo mocno dotyczyło. A teraz, jeżeli ojciec pozwoli, to jeszcze parę słów na temat rolnictwa. Rzeczywiście klimat dla rolnictwa w Polsce nie jest najlepszy. Mówię o tym klimacie politycznym, mimo tego, że PSL jest w koalicji. Wprawdzie polskie rolnictwo twierdzi się, że nieźle stoi, bo z roku na rok eksport rośnie i trzeba uczciwie powiedzieć, że on rośnie. Tylko proszę ojca, no okazuje się, że my jesteśmy jako kraj w tym eksporcie potentatem w eksporcie tytoniu i wyrobów tytoniowych. To jest, zdaje się, trzeci czy czwarty produkt, jeżeli chodzi o wagę finansową w naszym eksporcie. Oczywiście Polska produkuje tytoń, ale mówiąc
chociaż
szczerze,
nie wiem też, czy on jest już w polskich rękach.
No to prawda, ale mówiąc szczerze, to jesteśmy bardzo drobnym producentem. A więc rzecz polega na tym, że do Polski wchodzi olbrzymi import. Rzeczywiście on jest przetwarzany na wyroby tytoniowe i w związku z tym jest czołowym polskim towarem eksportowym. Ale to z wpływem na polskie rolnictwo nie ma żadnego związku. Podobnie jest, proszę ojca, no jesteśmy potentatem, choć już tam troszeczkę dalej na liście tych towarów eksportowanych. Jest kawa, herbata, owoce cytrusowe. No przecież jako żywo Polska nie ma takiego klimatu, żeby tutaj rosła kawa czy herbata, czy też owoce cytrusowe. Więc na czym to polega? No tutaj w Polsce importujemy to w dużych ilościach. To jest pakowane, wypalane tak jak kawa, sortowane jakoś tam i eksportujemy to dalej. W związku z tym ta statystyka jest po prostu myląca, a taką podstawową informacją, która pokazuje rzeczywistość polskiego rolnictwa, no właśnie, mimo tego wzrostu eksportu, dochody polskich rolników za rok poprzedni, to już są dane nie polskie, a Eurostatu, czyli tego Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, spadły o 6 punktów procentowych średnio. A w dużej części gospodarstw te spadki są ogromne. No to dotyczy chociażby tych, którzy produkują mleko, czy też mięso. No mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o rynek wieprzowiny, także wołowiny. Więc sytuacja jest dramatyczna. Natomiast niestety, mówię o tym z przykrością, spora część Polaków jest przekonana o tym, że żywność pochodzi z supermarketów. Że polskiego rolnictwa nie musi być, no bo zawsze pójdziemy do dużego sklepu i tam zawsze tę żywność dostaniemy. Otóż proszę ojca, jeżeli nie będziemy samowystarczalni żywnościowo, jeżeli byśmy nie daj Boże doprowadzili do takiej sytuacji, no to wtedy ci, którzy sprzedają żywność, którzy sprowadzą ją za granicę, będą wiedzieli, ile za nią zażądać. Dopóki żywność mamy, dopóki Polska stoi tym rolnictwem, tym, jak wspomniał ojciec, rolnictwem zdrowym, bardzo często produkującym nie w sposób przemysłowy, dopóty rzeczywiście w Polsce żywność jest względnie tania. Jeżeli
bo ja też myślę, panie pośle, że no, to, co jest, to może być mocną naszą stroną, to czynimy strategią państwa, tak?
To prawda, tutaj takiej strategii nie ma. Cały czas mówi się, że wystarczy polityka unijna, ale przecież doskonale wiemy, że polscy rolnicy są w znacznie trudniejszej sytuacji niż rolnicy unijni, bo mamy te nierówne dopłaty. No to porównanie 350 euro na hektar rolnik za naszą zachodnią granicą i koszty wytwarzania bardzo często porównywalne już z polskimi, a na przykład jeżeli chodzi na przykład o nawozy sztuczne, środki ochrony roślin czy paliwo rolnicze, to tam jest tańsze niż w Polsce. A w Polsce no niewiele przekraczające 200 euro na hektar i każemy tym gospodarstwom konkurować w długim okresie na wspólnym europejskim rynku. Przecież to nie jest możliwe tylko dlatego, że rolnik nie liczy swojego wynagrodzenia. Bardzo często pracuje po kilkanaście godzin na dobę, korzystając nie tylko ze swojej siły, ale często swoich dzieci. Tak to jest w środowisku wiejskim. To jeszcze nie plajtuje i jeszcze jakoś wychodzi na swoje, ale w długim okresie ta konkurencja jest niemożliwa. Rządzący, głównie PSL, obiecali w kampanii wyborczej wyrównanie dopłat. Teraz nie ma o tym mowy. Ta nierówność pozostanie na następne 7 lat i jestem pełen najczarniejszych myśli, jeżeli chodzi o przyszłość polskiego rolnictwa. Więc niestety, jeżeli ci będą rządzić dalej, Platforma i PSL, to może się okazać, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o Polskę, to żywność będziemy kupowali w supermarketach, natomiast polskiego rolnictwa nie będzie.
A pewnie też jest i tak, że ktoś lobbuje to, żebyśmy sprowadzali z zagranicą i nie dbamy o nasz rynek. No trudno się im dziwić, że chcą pieniądze.
Generalnie jest tak, że w takich krajach na dorobku jak Polska rzeczywiście bardzo dużo do powiedzenia w polityce, w gospodarce, ma tak zwane lobby importowe. Otóż jeżeli ktoś wyprodukuje tutaj w kraju, to najczęściej własnymi siłami próbuje to przerobić sprzedać. Natomiast od importu, no oprócz marsz handlowych, są różnego rodzaju prowizje, więc opłaca się importować, bo importuje się i przy okazji dodatkowo się poważnie zarabia. Natomiast na tym, co produkuje się w kraju, takich prowizji nie ma, więc generalnie to lobby importowe zawsze naciska, żeby tego importu było możliwie jak najwięcej. Nie produkcji krajowej, tylko importu, i to nie dotyczy tylko rolnictwa, każdej dziedziny, ale do tego musi być silne państwo, które tego rodzaju tendencjom się przeciwstawi. Niestety od 8 lat rządów najpierw Donalda Tuska, teraz Ewy Kopacz, takiego silnego państwa w żadnej dziedzinie niestety nie mamy, i mówię o tym z przykrością.
Bardzo dziękuję. No, trochę trudno, że to musimy mówić z przykrością, gdy inni mówią, że tak dobrze ma się polska gospodarka. No ważne, żebyśmy my też jako obywatele widzieli, czy nie jesteśmy w jakiś sposób uprowadzeni, tak, jeżeli chodzi w sposób myślenia, patrzenia na to, co w naszej ojczyźnie się dzieje.
Bardzo się cieszę, że na antenie Radia Maryja można te tematy poruszać, że to jest rozgłośnia, która na dużą skalę edukuje Polaków, także w tym sensie ekonomicznym, kulturowym, politycznym. To jest naprawdę Polakom potrzebne, bo tylko na podstawie wiedzy o tym są w stanie racjonalnie podejmować decyzje wyborcze. Jeżeli nie ma tej wiedzy, to demokracja jest ułomna, bo ludzie, nie mając wiedzy, podejmują fatalne decyzje wyborcze albo nie chodzą do wyborów. Więc Bogu dzięki, że jest ta rozgłośnia, telewizja Trwam, gazeta Nasz Dziennik. Dzięki temu tysiące ludzi się edukują i miejmy nadzieję, że już nadchodzące wybory pokażą, że ta edukacja nie poszła na marne.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz pana na naszej antenie. Szczęść Boże.
Ja bardzo serdecznie dziękuję ojcu i słuchaczom, a ponieważ pewnie przed świętami Wielkiej Nocy nie będziemy się już słyszeli, to zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy i nadziei na zmianę w Polsce życzę ojcom i słuchaczom Radia Maryja.
Dziękuję bardzo. Ja też panu posłowi i naszym komentatorom serdecznie życzenia obfitości łask Bożych, by nasze serce było otwarte na Bożą łaskę, by Bóg mógł się nami też posługiwać, w tym byśmy, dbając o ojczyznę, o siebie nawzajem, mogli też w ten sposób zasłużyć na niebo, na nagrodę życia wiecznego. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan dr Zbigniew Kuźmyk, poseł Parlamentu Europejskiego.